Szczerze o Kościele.
Mam przyjemność przywitać dziś księdza doktora Piotra Studnickiego, kierownika Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Takie dwie sprawy w punkcie wyjścia chciałabym przypomnieć. Jedna z końcówki ubiegłego roku. Chodzi o wyrok, który wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi wobec Marka Lisińskiego. Przypomnę, to współzałożyciel Fundacji Nie Lękajcie Się, pierwszej fundacji w Polsce, która pomagała ofiarom wykorzystywania seksualnego w kościele. Sąd drugiej instancji uznał, że jego świadectwo o wykorzystywaniu seksualnym jest niewiarygodne. I druga sprawa to sprzed paru dni właściwie, kiedy Sąd Okręgowy w Łomży uniewinnił byłego proboszcza, dziś osobę świecką, Adama S. Mężczyzna był oskarżany o pedofilię. Przypomnę, że był też jednym z bohaterów filmu Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, antybohaterów, bo to tak trzeba mówić. Sąd stwierdził, że działania, które podejmował, były wobec osoby, która ukończyła 18 lat. Ksiądz doktor na Twitterze po tej pierwszej sprawie, po tym pierwszym wyroku napisał: ta historia nie może stać się wymówką, by lekceważyć sprawy dotyczące wykorzystywania seksualnego. Bo chyba łatwo byłoby powiedzieć, to tylko fałszywe oskarżenie, nie ma sprawy.
Tak, oczywiście. Mówimy o dwóch różnych sprawach. One, no, nie chcę wchodzić też w szczegóły, wyjaśnienia. No też niewiele wiemy o szczegółach jednego i drugiego postępowania. Wiemy to, co zostało upublicznione. Ale chcę na pewno podkreślić, że no, z jednej strony żadnego zgłoszenia, które no, jest, o którym Kościół jest informowany, nie należy ignorować i lekceważyć. Żadnego zgłoszenia, nie wiem, oskarżenia wykorzystania seksualnego. I Kościół zaleca tutaj no, w miarę możliwości sprawdzać nawet anonimowe zawiadomienia. Oczywiście traktując je jako anonimowe, natomiast one mogą być jakimś tam sygnałem do tego, żeby rozpocząć jakieś poszukiwanie, pytanie. Być może inne informacje dadzą większe światło, więc tutaj nie wolno żadnego zawiadomienia lekceważyć. Ale z drugiej strony oczywiście musi być jasne, że samo złożenie zawiadomienia nie przesądza o winie. Właśnie po to jest całe postępowanie, po to jest proces. Jeżeli to jest sprawa, zarzut dotyczy przestępstwa poniżej 15 roku życia, to też od razu jest taka sprawa zgłaszana organom ścigania i jeśli sprawa nie jest przedawniona, no to jest procedowana także przez państwo. Więc jakby proces służy też temu, żeby oskarżony mógł przedstawić argumenty na swoją obronę i on, jak każdy obywatel, każdy człowiek w procesie państwowym i w procesie kościelnym ma takie prawo. Z tym się wiąże oczywiście kwestia chociażby domniemanej niewinności i tego, że no, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina, jest osobą niewinną. Tutaj potrzeba, myślę, takiej drogi po prostu roztropności, drogi środka. Nie popadania ani w jedną skrajność, gdzie uważamy już samo oskarżenie za udowodnienie winy, ale z drugiej strony nie lekceważymy żadnego zgłoszenia.
Bo mamy też świadomość, że no, chyba dość łatwo takie oskarżenie sformułować. Zdarza się tak, że ludzie niewinni mierzą się też z takimi oskarżeniami i tak sobie myślę, że to no, niezwykle bolesna sytuacja, nawet trudno mi sobie ją wyobrazić, rzecz jasna. Czy kategoria takiego współczesnego męczeństwa wobec fałszywych oskarżeń o molestowanie seksualne będzie adekwatna?
No bez wątpienia zarzut wykorzystania seksualnego osoby małoletniej, dziecka czy kogoś młodego dzisiaj należy do najcięższych kategorii przestępstwa. Też z takiego punktu widzenia, no, można powiedzieć, opinii publicznej. Jest to już, sam zarzut jest no, jakąś formą uśmiercenia publicznego, uśmiercenia człowieka. Jeśli to jest zarzut fałszywy, w tym sensie, no, jeśli ktoś jest fałszywie oskarżony, to myślę, że no, można mówić o czymś takim, że ktoś taki no, jest też współczesnym męczennikiem, może być współczesnym męczennikiem, bo to jeszcze trochę zależy też od tego, jak sam to przeżyje. Ja myślę tutaj o takiej osobie publicznie znanej jak kardynał Pell. Dzisiaj już wiemy, człowiek niewinny, oskarżony o najcięższe przestępstwa, ale właśnie w postępowaniu państwowym ostatecznie została mu no, jakby dowiedziona jego niewinność. Niesamowite jest to, jak się czyta chociażby te jego zapiski, które wyszły także w języku polskim, że to jest człowiek, który nie ma pretensji do tego, że tak został potraktowany. Czuł się niewinny, czuł z jednej strony osamotnienie, jakąś ogromną trudność w przeżywaniu tego wszystkiego, z drugiej strony no, jakąś w tym wszystkim wiarę zachował i postawę chrześcijańską. No i nie mam wątpliwości, że jest współczesnym męczennikiem. Przypomnę tylko taką prawdę, która jest myślę głęboko chrześcijańska, że no, męczennicy nam nie szkodzą Kościołowi. wręcz przeciwnie, patrzyliśmy zawsze na męczenników, którzy przecież są ludźmi, którzy właśnie cierpieli niesprawiedliwie, czy cierpią niesprawiedliwie, jak na zasiew wiary chrześcijańskiej. Więc wierzę, że takie świadectwa ludzi, którzy potrafią przyjąć, to jest oczywiście bardzo trudny proces gdzieś wewnętrzny, tak od strony psychologicznej, ludzkiej po prostu, ale że on przyniesie Kościołowi dobre owoce. Dobre owoce, takie postawy, takie świadectwa ludzi fałszywie oskarżonych. Myślę, że potrzebujemy też się wzajemnie wychowywać do takiego heroizmu, przyjmowania takich fałszywych oskarżeń, które w pewnym sensie dotyczą wszystkich nas, będących w Kościele, bo proszę zwrócić uwagę, przez zasadę honoru, czy jakby cnotę honoru, no wszyscy gdzieś czujemy się zawstydzeni tą sytuacją grzechu i przestępstwa w Kościele. To nie jest odpowiedzialność osobista, karna, ale to jest trochę takie, to jest mój kościół, to w moim kościele się to działo, mi jest wstyd.
A jednocześnie w takich sytuacjach chyba bardzo mocno wychodzi to, na ile jesteśmy w stanie też jasno i otwarcie mówić o takich sprawach, bo jakkolwiek oczywiście oskarżenie najczęściej wybrzmiewa bardzo mocno, o uniewinnieniu mówi się rzadziej, ale właśnie to też duża odpowiedzialność, żeby jasno, klarownie przedstawiać całość sprawy.
Tak, tak. Jakimś elementem tutaj w ogóle mierzenia się z przestępstwami wykorzystania seksualnego, jakimś elementem jest transparencja, jest przejrzystość, jest jakaś taka otwarta komunikacja. Ona oczywiście musi też uwzględniać chociażby prawo obowiązujące w Polsce, które pewnych informacji po prostu nie pozwala przekazywać, prawda? Nawet jeżeli ktoś jest oskarżony, to ma prawo do ochrony danych osobowych. Tym bardziej to musimy tu uważać, jeśli chodzi o osoby, które czują się skrzywdzone, czy są skrzywdzone. One mają prawo także przecież pozostać anonimowe, a i wiele z nich chce pozostać właśnie osobami anonimowymi. Jeśli się ujawniają, to właśnie z własnej decyzji. Więc tu potrzeba z jednej strony pewnej przejrzystości, na jakim etapie jest sprawa, jaki jest ostateczny wyrok, jakie zapadły decyzje. Tutaj potrzeba wielkiej klarowności z poszanowaniem dóbr osobistych każdego, kto jest uczestnikiem postępowania sądowego, czy to państwowego, czy to kościelnego.
No właśnie, w tym kontekście nie mogę nie przypomnieć tej sprawy związanej z diecezją bielsko-żywiecką. Oczywiście mieliśmy tam koszmarne oświadczenie kurii, czy zapytania, które poszło od prawnika, zahaczające o orientację seksualną osoby skrzywdzonej i tak dalej. Mam wrażenie, że o tym było dość głośno, więc kojarzymy kontekst. Ale tam doszło do przekroczenia tej granicy, o której ksiądz doktor mówi, czyli została ujawniona opinia psychologiczna sprawców wykorzystania seksualnego. I same ofiary też, kiedy wypowiadały się w mediach, zwracały na to uwagę. Nie można, bo o ile podkreślamy, że jawność i taka przejrzystość jest niezwykle ważna, to są te granice, przekroczenie których de facto szkodzi wyjaśnianiu sprawy, szkodzi samym ofiarom.
Tak, rzeczywiście mieliśmy tutaj do czynienia z takim ujawnieniem. Nie wiem w jaki sposób, ale jednak opinia eksperta, opinia psychologiczna, seksuologiczna znalazła się w posiadaniu redakcji dziennikarza, który ją po prostu ujawnił. Dotyczyło to konkretnego duchownego, który już jest skazany za przestępstwo wykorzystania seksualnego osoby czy osób małoletnich. Natomiast musimy pamiętać, że taka ekspertyza robiona na potrzeby postępowania i też to jest robione i w postępowaniach kościelnych i państwowych, gdzie się jakby próbuje badać, czy to jest sprawca preferencyjny, czy sytuacyjny, jest opinią jakby lekarską i każdy, zarówno pokrzywdzona osoba, jak i sprawca przestępstwa ma prawo do poszanowania takich najbardziej intymnych danych. Upublicznienie ich rzeczywiście, jak pani redaktor wspomniała, jest szkodą dla całego procesu, który wymaga zaufania, prawda? Taki sprawca jest proszony o takie badania ze strony, jeśli chodzi o Kościół, to tutaj Kościół nie ma przecież narzędzi przymusu, więc liczy na dobrą współpracę. Ujawnienie takich danych, ono uderza też w tak naprawdę w jakieś takie elementarne zaufanie osób skrzywdzonych, które współpracują z Kościołem właśnie poprzez zeznania, poprzez udostępnienie też najbardziej intymnych historii, w oparciu o zaufanie, że te dane pozostaną po prostu do użytku procesowego, jeśli zostaną ujawnione to organom ścigania, jeśli Kościół zostanie o to poproszony, ale nie zostaną upublicznione opinii publicznej. Myślę, że tu jest ta historia też jest jakimś takim wielkim apelem do środowiska dziennikarskiego. do wszystkich, którzy z jednej strony bardzo dobrze, że się zajmują sprawą, to jest bardzo potrzebne Kościołowi, żeby tutaj o tym mówić, uczciwie mówić, rzetelnie, ale żeby unikać takich zachowań, decyzji upublicznień, które są wręcz naruszeniem prawa, które są naprawdę szkodliwe dla całej sprawy, mierzenia się z przestępstwami wykorzystania seksualnego, są szkodliwe dla pokrzywdzonych i dla prowadzenia postępowań.
Czyli jak zawsze będziemy apelować o wrażliwość na tego typu sprawy, na tych, którzy zostali skrzywdzeni, ale taką odpowiedzialną wrażliwość, która musi uwzględniać też złożoność całej sytuacji, z którą mamy w tym momencie do czynienia.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Z jednej strony wrażliwość, ale z drugiej strony myślę, że też potrzeba ogromnie po prostu wiedzy i ta wiedza jest potrzebna, jak się okazuje, do każdej ze stron, która zajmuje się tematem. Pani redaktor wspomniała to nieszczęsne pytanie zadane w imieniu diecezji bielsko-żywieckiej. Wydaje się, że tam rzeczywiście zabrakło wiedzy, elementarnej wiedzy, nie? Więc i środowisko prawników, i środowisko dziennikarzy, i wszyscy, którzy zajmują się tematem od strony postępowań kościelnych, naprawdę potrzebują się dokształcać. I z tym coraz lepiej, też trzeba powiedzieć, wiele prowadzimy jako Fundacja Świętego Józefa, Centrum Ochrony Dziecka, czy też Biuro Delegata, różnego rodzaju szkolenia, także tak dla profesjonalistów, właśnie dla zajmujących się tematem, bo sama wrażliwość dobrowolna nie wystarczy, potrzeba po prostu wiedzy.
Mam nadzieję, że tą rozmową też trochę w tym zakresie zrobiliśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie i przypominam, że gościliśmy księdza doktora Piotra Studnickiego, kierownika Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dziękuję raz jeszcze z Panem Bogiem.
Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.